Witam serdecznie wszystkich i to dla mnie to jest przywilejem tu stać i głosić. I słuchajcie, wiecie kto największą korzyść ma z kazania tym co głosi, bo musi się przygotować. To musi dużo czytać i tak dalej i w ogóle. Także to jest super, ale to jest naprawdę przywilejem. I dzisiejszy temat to będzie taki: życie i śmierć są w mocy naszego języka. To jest tak, błogosławieństwo i przekleństwo jest w mocy naszego języka. I teraz może ktoś z was czytał taką książkę Twórcza moc języka. Kto jest najbardziej twórczy? Bóg. On jak stwarzał cały świat, to nie tak o pstryk i niech się stanie. On rzekł. Niech się stanie to, rzekł, niech się stanie słońce, ziemia, ale on rzekł. I to jest naprawdę słowo. Nasz język ma wielką moc. Wielką moc ma. I teraz tak. Mówmy to, co chcemy zobaczyć, a nie to, co widzimy. To jest bardzo ważne. Bo często mówimy i narzekamy. A to tak, to widzę. Ale mów to, co chcesz zobaczyć, o co się modlisz. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Powiem wam też taki może humor, ale taki chrześcijański. Że pastor w pewnym zborze głosi słowo. No i pewien gość przystał sobie tak ostro, tam chrapie, śpi. No i wreszcie taki podirytowany krzyknął: niech wstaną ci, co chcą iść do piekła. Się facet zerwał na równe nogi. No i patrzy, wszyscy siedzą. A pastor pyta: czy ty znasz pytanie? A on mówi: nie wiem. Nie znam, ale widzę tylko, że pastor i ja stoimy. Także myślę, że może nikt nie przyśnie. Postaram się jakoś tak tego. Dobra. Jest potężna moc w naszych ustach, w naszym języku, w naszej mowie, kiedy wyznajemy. Ale problemem jest to, że tę moc bardzo mocno osłabiamy, kiedy z tych samych ust płynie błogosławieństwo, a zarazem przekleństwo. To jest tak, jak mówi apostoł Paweł, jakby z tego samego źródła miała płynąć słodka i gorzka woda. Jeśli te dwie się zmiesza, one nie dają nic dobrego. Odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Odrobina kwasu. Weźmy tam do wody, do szklanki krople czy dwie krople octu. To smak się zmienia. Dużo tego nie trzeba. Naprawdę dużo tego nie trzeba. I właśnie odrobina kwasu, a więc odrobina wyznania negatywnego bardzo niszczy to, co wyznajemy pozytywnie. Często coś się modlimy, a później za chwilę wystarczy parę słów i niszczymy to wszystko. Podam takiego znajomego mam tam, gdzie się urodziłem, nie powiem już w której miejscowości, bo później może być tak, że... Bardzo dobry znajomy, chyba czwórkę czy piątkę dzieci i chyba dwóch synów ma. I o tym swoim synie takie rzeczy zawsze wygadywał. Ty, po prostu nie będę powtarzał. Takie słowa. A nawet powiedział: pójdziesz do więzienia, jak tak będziesz tego. I wiecie co? Poszedł do więzienia. Za współudział w morderstwie. Ale on o nim cały czas negatywnie. Ja mu nawet zwracałem uwagę. No ale co ja? Przecież on taki jest. Ja mówię: to ty mów to, jakim chcesz, żeby on był. A nie jakim on jest. Dlatego tak o wiele rzeczy nieraz prosimy i mamy dylemat z tym, że tak mało z tych rzeczy oglądamy. Pewien kaznodzieja powiedział, że od urodzenia wychowany w rodzinie pastorskiej, z któregoś tam pokolenia, wychowywał się w kościele cały czas, w którym cały czas mówiono o uzdrowieniu, o różnych rzeczach, ale tych uzdrowień, tego wszystkiego, tak na co dzień oni nie oglądali. Nie doświadczali tego. Dlatego postarajmy się eliminować te elementy słowa, które wypływają, które wpływają na osłabienie naszego wyznania, naszej modlitwy. Bardzo mi podoba się taki początek listu do Efezjan. I właśnie od tego zaczniemy. Pierwszy rozdział, na razie przeczytamy dwa wersety. Pierwszy rozdział, list do Efezjan. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, do świętych w Efezie, wierzących w Jezusa Chrystusa. Super, nie? Się zaczyna list. Pięknie oni zostali ubogaceni wyznaniem Pawła. Jesteście świętymi. Jesteście wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Święci wierzący w Jezusa Chrystusa. I teraz pomyślmy sobie, gdybyś otrzymał tylko ten jeden werset, ten pierwszy, i nie znałbyś treści tego listu i wiedziałbyś, że adresatem są święci wierzący w Jezusa Chrystusa, co byś do nich napisał? Na przykład święci w Jezusa Chrystusa przy ulicy 1 Maja, nie wiem, tu 20 czy 21, nie wiem. Ten jeden werset, nie znałbyś całej treści. Co byś napisał? Święci, więc co? Myślę, że należałoby pisać co? Same pochlebstwa, jakieś superlatywy. No po prostu wszystko to, co jest dobre. Tylko chwalić. Dlatego, że tylko pochlebstwa, one generalnie należą się świętym. Tylko pochwały i pochlebstwa. A kiedy czytamy później dalej, co apostoł Paweł pisze, to zadaje sobie pytanie, czy on się pomylił pisząc do świętych. W 4 rozdziale Efezjan, 4 rozdział, od 25 wersetu. Mamy taki podrozdział, który w Biblii Warszawskiej zatytułowany jest Przykazania na co dzień. I teraz co ci święci usłyszeli? O, pewnie się zdziwili. Od 25 do 32 wersetu. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. Gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Dlaczego apostoł Paweł takie słowa kieruje do Efezjan? Tu nazywa ich z początku takie święci tego, a tutaj ostro pojechał, nie? Pisze te słowa ze względu na to, że święci w Efezie mieli z tym problem. On nie pisze rzeczy niepotrzebnych. I teraz zauważcie, czy kiedykolwiek głoszący nauczali was, czy kiedykolwiek słyszeliście gdzieś, żeby nie zabijać innych ludzi. W sensie dosłownym. Słyszeliście takie coś? Ja to jeszcze nigdy nie słyszałem. Na przykład pastor mówi, słuchajcie, nie mordujcie, nie zabijajcie. Nie, nie słyszeliśmy, bo co? Bo nie ma potrzeby. Mówić o czymś, z czym nie mamy problemu. Po co to mówić, nie? Paweł nie pisze, nie zabijajcie, bo oni nie zabijali. Oni mieli problem z czym innym. On pisze o tych rzeczach, które oni powinni zmienić. I to był ich problem, w których oni na co dzień funkcjonowali. Tego nie można było widzieć w kościele podczas nabożeństwa, no bo to wiadomo, normalne, nie? Ale to dzieje się, kiedy rozchodzimy się, jesteśmy w różnych miejscach. W domach, w pracy, gdziekolwiek się spotykamy z kimś. I to wtedy tak się dzieje, często. Paweł pisze, przed to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Tak. Nie może członek członka oszukiwać. To tak jakby nasze ciało składa się z wielu członków i teraz każdy członek robi w ogóle coś, czego nie powinien robić. Nie? To jest w ogóle. 29 werset. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Tak naprawdę ci święci zderzyli się ze wszystkimi problemami, które mieli, kiedy jeszcze świętymi nie byli, przed nawróceniem. I to ten bagaż po prostu za nimi poszedł. Znaczy poszedł. Ten bagaż wzięli. Zadajmy sobie pytanie. Czym różnimy się od tego świata, od którego tak często mówimy, że się odsuwamy i nie chcemy z nim nic wspólnego mieć? Nieraz tak mówimy, a mnie z tego świata, a ja z tym światem nie chcę nic wspólnego mieć, nie? I teraz tak, różne grupy religijne różne rzeczy robią. Różne. I w kościołach protestanckich, i innych, i tak dalej, nie? Oddzielenie od świata ma różny charakter. Na przykład pewien kaznodzieja, głosząc Ewangelię, było to w pewnym protestanckim kościele. I to było przed godziną 11, kiedy ludzie szli do kościoła katolickiego, a musieli przechodzić właśnie koło tego budynku. No tak jak tutaj na przykład idą ludzie, nie? Kaznodzieja mówi, o, idą ci, którzy bałwanom się kłaniają, ale dobrze, że my nie jesteśmy z tego świata. W niektórych kościołach kładzie się też nacisk na to, ażeby kobiety nakrywały głowy, żeby się nie ozdabiały. Ale w ten sposób chcą pokazać, że nie są z tego świata. To nie tym się pokazuje, że się z tego świata nie jest. Wewnętrzny człowiek, znamy te wersety. Bo żeśmy przed spotkaniem tam rozmawiali właśnie o ubieraniu się, o zdabianiu. Jakby człowiek w łachmanach przychodził, to tak niezbyt się przyjemnie patrzy, nie? W ogóle się źle czuje. Ale to jest przyozdabianie się. Ale żeby to nie było przyozdabianie tym pokazanie, że to jestem chrześcijaninem, bo tak się uzdabiam. Nie o to chodzi. Ale apostoł Paweł pokazuje tutaj inny problem, który dotykał tych, którzy byli świętymi. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. 9 przykazanie. Znamy 9 przykazanie. Mówi, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie wiem, czy ktoś może czytał żydowski, znaczy może nie przekład, ale tłumaczenie, żydowskie tłumaczenie tego przykazania. To mówi tak. Jeżeli nie byłeś naocznym świadkiem, jeżeli sam tego nie widziałeś i sam tego nie słyszałeś, nie masz prawa zeznawać. Nie masz prawa zeznawać. Nawet gdybyś był w 100% przekonany, że to jest prawda. A Żydzi, ja myślę, że oni Stary Testament, to oni są fachowcy od interpretacji Starego Testamentu, nie? W zasadzie my w kłamstwie wyrastamy. Wyrastaliśmy, bo wiadomo, od małego, od dzieci i tak dalej. Znamy różne sprawy, nie? Myślę, że nie ma tutaj na sali nikogo, kto by przez całe swoje życie nie skłamał. Chyba, no może, no nie. Często robimy to wtedy, kiedy nawet nie byliśmy świadomi. Nie jesteśmy w stanie przypomnieć nawet sobie, kiedy jako małe dziecko coś zrobiliśmy. Bo to naprawdę, to, no może ktoś pamięta. A rodzic na przykład spytał, czy to ty zrobiłeś? Jaka była wtedy odpowiedź? Pierwsza odpowiedź, oczywiście nie. Dlaczego skłamaliśmy? Bo baliśmy się konsekwencji, które będziemy musieli ponieść. I to kłamstwo coraz bardziej utwierdzało się w naszym życiu. Jest bardzo, bardzo wiele fragmentów Bożego Słowa, który mówi o mowie ludzkiej. Bardzo dużo jest tego. I celem mojego kazania jest, abyśmy naprawdę doszli do takiego oczyszczenia naszych ust, aby to, co wyznajemy, przyniosło większe błogosławieństwo. W ogóle, żeby przynosiło błogosławieństwo, a nie jakieś przekleństwo, nie jakieś złe rzeczy, których w ogóle nie chcemy oglądać. I wzbudziło większe działanie niż do tej pory. I teraz zaczniemy od przypowieści Salomona. 6:16-19. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Ciekawe to, czego Pan nienawidzi i co jest dla Niego najbardziej obrzydliwe. Pierwsze, butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają niewinno krew. I teraz tak, przynajmniej pięć rzeczy jest tu wymienionych, które dotyczą naszego języka, naszych ust. I to bezpośrednio związanych z językiem. Kłamliwy język, serce, które knuje, złe myśli, to jest zbiór słów, które tam są, składanie fałszywego świadectwa, czwarte, i sianie niezgody między braćmi. I teraz, bo jak siać niezgodę? W jaki sposób? Jest tylko jeden instrument. Nasz język. I czym na przykład mógłbym was więcej zranić? I czym wy moglibyście mnie bardziej zranić? Tylko naszymi językami. Tylko. I jak często używamy języka, aby ranić? Jak często? Przeczytam teraz kilka fragmentów z Bożego Słowa, które mówią na temat naszej mowy i języka. Jedną z takich bardzo mądrych ksiąg są przypowieści Salomona. Księga przypowieści pokazuje Bożą perspektywę na to, jak powinno wyglądać życie męża Bożego. I kobiety Bożej oczywiście. I teraz przeczytam kilka wersetów. Przypowieści 12 rozdział, 18-19. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę. 15:1-2. 15:2. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Język mędrców rozsiewa wiedzę, lecz usta głupców tryskają głupotą. 18:21. Teraz właśnie to jest, jak to powiedzieć, temat całego kazania. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. My znamy ten werset na pamięć, każdy z nas. I teraz pierwsza część tego wersetu. Śmierć i życie są w mocy języka. Śmierć i życie jest w mocy języka. I teraz. A kto wyzna swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem? Każdy z nas kiedyś się nawracał, nie? Wypowiedział te słowa. Jest moc? Potężna moc. I teraz zauważcie, jak bardzo ważną właśnie rzeczą, jak bardzo ważną rzeczą jest nasze wyznanie. Jest potrzebne do uzyskania zbawienia. No wiadomo, później w sercu swoim uwierzyć. Ale bardzo ważna jest nasza wypowiedź do tego, abyśmy byli zbawieni. 19:5. Też przypowieści Salomona. Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie całą. I chciałem tu zwrócić uwagę, że obietnice Boże są niezmienne. To, co tu jest napisane, to jest mowa do nas, nie do pogan, nie do jakichś tam ludzi niewierzących. I właśnie, i chciałem, że obietnice Boże są niezmienne i że wcale dziś dla nas ten werset nie jest wersetem, który nas nie dotyczy. Właśnie on nas dotyczy. Bo co? Całe Pismo, całe Słowo Boże jest przez Boga natchnione. Do czego? Do wykrywania błędów, do życia w pobożności. Potrzebne jest. Pytanie, jaka jest nasza pobożność? Jaka jest nasza pobożność? 29:5 Salomona. Dalej. Kto slebia swojemu przyjacielowi, ten mu zastawia sidła na nogi. Często pozyskujemy przyjaciół poprzez schlebianie. Bo lubimy, gdy ktoś nam schlebia. To nie jest złe. To nie jest złe, schlebianie, mówić dobre rzeczy komuś, to jest super. Ale może stać się to niebezpieczne, jeżeli jest to nieszczere, jeżeli to jest fałszywe. To może być niebezpieczne, naprawdę. Wiele razy spotkałem się z osobami, i pewnie wy tak samo, i kiedy je słyszałem, jaką wspaniałą jesteś osobą. A potem te same osoby, rozmawiając z innymi, bardzo negatywne rzeczy o nich mówiły. I to wszystko później przynosi konsekwencje w naszym życiu. Nieraz nie rozumiemy, właśnie to jest ważne, nieraz nie rozumiemy, skąd tyle rzeczy dzieje się w naszym życiu, których wcale byśmy w ogóle nie chcieli oglądać i tego mieć w ogóle. Dziwimy się. I jeszcze kaznodziei Salomona. Kaznodziei Salomona 5:1. Ja myślę, że każdy z nas pewnych rzeczy doświadczył i dobrych, i złych, ale słowo jest po to, żebyśmy korygowali swoje życie. 5:1. Kaznodziei Salomona. 737 strona. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. I teraz przejdziemy do Nowego Testamentu. Bo nieraz tak Mówimy, że Stary Testament to jest co innego, Nowy to jest co innego. No tak, my żyjemy w Nowym Testamencie, na pewno. Ale Stary z Nowym jest powiązany, na pewno. Także przejdziemy teraz do Nowego Testamentu właśnie i dlatego rozpocząłem od listu do Efezjan, do świętych wierzących w Jezusa Chrystusa. Paweł nie głosił zakonu. Paweł nie głosił zakonu. I teraz trochę z Ewangelii. Mateusza 5,37. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. Tak powinno być w naszym życiu. Albo tak, albo nie. I 12,36. Oj, tutaj. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. I widać tutaj moc naszego języka. Możemy nasze życie doprowadzić do ratunku, ale jednocześnie nasze życie możemy doprowadzić do ruiny, do zguby przez nas język. Możemy doprowadzić do tragedii. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony lub potępiony. I teraz taki werset z Ewangelii Jana 8,44. No to taki troszeczkę ostry ten werset, no ale przeczytam. 8,44. Jezus mówi tak. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstw. I tu pokazane jest źródło kłamstwa. Skąd to wszystko płynie? To jest właśnie źródło, z którego w ogóle nie powinniśmy czerpać. I wyznając niektóre słowa, jesteśmy przekonani, że wcale nie kłamiemy, że mówimy prawdę. Ale on jest źródłem, ojcem kłamstwa. Jeżeli chcesz od kogoś się nauczyć, jak skutecznie kłamać, no to diabeł jest właśnie tą osobą, która najlepiej to potrafi robić. Ale lepiej z tego nie korzystać. Zauważcie, w jaki sposób ludzie potrafią być przekonani, że są prawdomówni, kłamiąc. Wiele razy spotkałem się z ludźmi, którzy przekazują informację nie na podstawie swojej wiedzy, to znaczy to, co widzieli, tylko informacji, którą otrzymali od kogoś. Na pewno każdy z nas z tym się spotkał, a może i brał udział w tym. Niektórzy z was są na Facebooku, tam można również to zobaczyć. Straszne rzeczy tam nieraz opisywane są. Zresztą w internecie wypowiedzi różne, taki wulgaryzm jest, takie rzeczy się dzieją, że naprawdę to jest tragedia. To jest tragedia. Nieraz nie mamy świadomości, że bierzemy udział w kłamstwie, powtarzając coś, czego nie widzieliśmy. Nieraz nie jesteśmy świadomi. Tak. Nawet się nie zastanawiamy nad tym. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy postawili strażę przy naszych ustach. Jeden z najbardziej takich znanych fragmentów z Nowego Testamentu, który mówi o mocy języka, jest zapisany, każdy z nas wie. To jest cały list Jakuba. List Jakuba, opisany nasz języczek. I Jakuba 3, 2, 12. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie może. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. To jest całe szczęście, że mam tylko jeden język, bo mamy dwoje oczu, dwoje uszu, ale to szczęście, że nie mamy dwóch, bo jeden za, nieraz za dużo, nie? I teraz tak. 3:2. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień, jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem, co doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Kto w mowie nie uchybia, jest co? Mężem doskonałym. Czy mówiąc nieraz, jestem przecież niedoskonały, niedoskonałym człowiekiem? Tak często mówimy, nie? No. Czy mamy wtedy na myśli jakieś świstewka, które robimy i to pewnie by się coś znalazło. Bo co? Bo mówimy nieraz, jestem tylko człowiekiem. Bardzo często słyszałem od wierzących ludzi. To niektórzy myślą, że to jest normalne, że tak mówią. Ale ja jestem tylko słabym człowiekiem. Ja jestem tylko człowiekiem. Ale Bóg całkiem inaczej o nas mówi. Mówi, aż człowiekiem jesteśmy. I ja uważam też, że jesteśmy aż człowiekiem. Bo jeżeli jestem w Jezusie Chrystusie, Chrystus jest we mnie, to jestem aż. Bóg stworzył co? Nas na swoje podobieństwo. Z natury na swoje podobieństwo. To co tylko jestem, ale to jest takie po prostu nieraz chcemy usprawiedliwić siebie i tak gadamy. Właśnie, jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże z natury. A więc skąd w nas takie poczucie niedoskonałości właśnie, bo tylko jestem człowiekiem. Skoro kto w mowie nie uchybia, jest mężem doskonałym. Słowo Boże o tym mówi. Mężem doskonałym. A ja mówię, ale ja jestem niedoskonały. No to coś jest nie tak. Bóg chce, byśmy byli doskonali. Oczywiście nie będziemy idealni cały czas, bo jak to się mówi, nieraz upadamy, ale podnosimy się i dalej idziemy, nie? I to jest obszar, na którym bardzo zawodzimy właśnie. To jest obszar, na którym bardzo zawodzimy. I teraz taki werset Jakuba 3:9. To czytaliśmy już. Teraz słuchajcie. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Panie Boże, coś Ty stworzył. A co to za jakiś tam... Jak on wygląda? Krytykujemy stworzenie Boże. Krytykujemy Boga, coś cię stworzył, nie? Ale teraz zobaczcie, do kogo to jest mowa. Nim wysławiamy Pana i Ojca. Do kogo to jest mowa? Poganie nie wychwalają Pana i Ojca. Ludzie niewierzący nie wychwalają. Więc to jest mowa do kogo? Do Kościoła, do nas. To jest mowa do nas. Bo my wychwalamy Boga, no i wiadomo, nieraz to robimy. Jeszcze 10:12. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość ligi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Pamiętajmy i niech będzie świadomość, że Boże Słowo daje nam obietnicę. Obietnicę, że kłamcy nie będą zbawieni i ci, którzy żyją w kłamstwie. Ci, którzy żyją w kłamstwie, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to jest napisane w objawieniu Jana 22:15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Zobaczcie. List do Galacjan. Nie będziemy tam już zaglądać. Tam jest napisane, tam jest mowa o owocach Ducha Świętego. I uczynkach ciała. I w uczynkach ciała są elementy związane z mową. Między innymi kłamstwo. I że ci są pozbawieni Królestwa Bożego. Ci, którzy kłamią, między innymi, są pozbawieni. Do kogo ta mowa? Grzech przeciwko 9 przykazaniu. Fałszywe świadectwo jest to kłamliwe zeznanie. Powiem o pewnej sytuacji, że inaczej nieraz oceniamy innych niż siebie. Może nie wszyscy. Mało tego, kiedy oceniamy innych, to oceniamy ich przez ich postępowanie. A siebie oceniamy przez intencje. A więc, kiedy ty skłamiesz, jesteś kłamcą. Kiedy ja skłamię, musiałem to zrobić. Bo inaczej nie było możliwe to. Inaczej nie było wyjścia innego. Ja musiałem, bo wiesz, ja usprawiedliwiłem siebie już, nie? Czyli w twoim wypadku to oczywiste. Ale w moim to jest całkiem inna sytuacja. I wtedy z siebie czynimy takie wyjątki wynikające z pewnych sytuacji, w której się znajdujemy. Niesłuszne podejrzenie jest to podejrzenie oparte na przypuszczeniach i pozorach. Oszczerstwo, zniesławienie, mówienie o kimś nieprawdę, plotka. Czym jest plotka? Jest to niesprawdzona wiadomość, wyolbrzymiona i przekazywana dalej. Obmowa, wyjawianie cudzych błędów, wytykanie cudzych błędów w celu tworzenia sensacji. Zatajenie prawdy, mówienie niecałej prawdy. O, i tu już kłania się diabeł, który jest mistrzem w mówieniu niecałej prawdy. Niecałej prawdy to znaczy, że co? Mówi troszeczkę i prawdy pewnie, bo tak jest. To jest najgorsze, jeżeli prawda jest z kłamstwem zmieszana. Bo wtedy bardzo ciężko jest oddzielić to jedno od drugiego. Pamiętamy od Ogród Eden, tą sytuację węża z Ewą, z Adamem. Znana historia. Bóg powiedział, że jeżeli zjecie owoc z tego drzewa, co? Umrzecie. Nie? A zobaczcie, co diabeł zrobi. I kiedy przyszedł diabeł z pokuszeniem, powiedział tak: może śmiało jeść, na pewno nie umrzecie. Ale gdy zjesz, otworzą się twoje oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Zobaczcie, co on powiedział. W tej diabelskiej obietnicy prawda jest pomieszana, połączona została z kłamstwem. I diabeł mówi, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg. Otworzą się wam oczy. Słowo Boże mówi, kiedy kobieta zerwała, jadła i dała mężowi, otworzyły się oczy obojgu. I co, prawdę powiedział? Prawdę. Otworzyły im się oczy. Dokładnie to, co diabeł powiedział. Otworzą się wam oczy i otworzyły się im oczy. Zobaczcie, jak diabeł jest wyrachowany w kłamstwie. To nie jest tak, że on cały czas kłamie, tylko kłamie. I wszystko jest nieprawdą. Nie, bo byśmy go szybko rozszyfrowali. Ale to jest prawda. Otworzyły się im oczy, ale co diabeł dalej powiedział? Będziecie jak Bóg. Ale oni zobaczyli, że są nadzy. Zobaczcie. Trochę prawdy, trochę kłamstwa. Mieli być jak Bóg, a zostali całkowicie obnażeni. Tak diabeł ich zwiódł. Można kłamać się z obawy, aby uniknąć konsekwencji, kłamać z chęci zysku, krzywoprzysięstwo, zakłamanie, naginanie swoich przekonań do kłamstwa. Można tak zabrnąć w kłamstwie, że samemu można kłamać i jednocześnie nie mieć świadomości, że się kłamie. Kiedyś jakiś polityk, nie wiem, to chyba niemiecki, jakiś tam za Hitlera, nie wiem, czy to Goering, czy Goebbels, powiedział, że ileś set razy, czy tam powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Ja nie myślę, że to chyba to któryś z nich tam powiedział. Staje się prawdą. Szemranie, czyli krytykanstwo, złośliwa, nieuzasadniona krytyka. Obelga, czyli obraza, szyderstwo, naśmiewanie się z bliźniego w celu dokuczenia mu. Często słyszymy o dramatach wśród młodych ludzi, jak się nabijają jedni z drugich, pójdzie, jakie dramaty są, samobójstwa, po prostu tragedie się dzieją przez takie rzeczy. Właśnie. Często słyszymy o dramatach wśród młodych ludzi wynikające z używania tego elementu jak szyderstwo. Szydzić jeden z drugiego. To jest okropne. I to jeszcze jak kilku na jednego, to już wtedy całkiem. Potrafi to doprowadzić do tragicznych sytuacji. Słowo Boże uczy nas, że Bóg miłuje prawdę i spodziewa się, że będziemy uczciwi. Że my też będziemy prawdę mówić. On od nas tego oczekuje, bo On jest naszym Ojcem. I Ojciec od Syna co może oczekiwać? Jezus mówi, że to, co widziałem u mego Ojca, to, co On robił, to ja robię. To, co On mówił, to ja mówię. Bóg jest naszym Ojcem. Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają Mu się. Jeżeli potrzebujemy pewnych rzeczywistych zmian w oglądaniu Bożych dzieł w naszym życiu, to musimy zobaczyć, jakie znaczenie odgrywa nasz język. To w mocy języka jest nasze życie i śmierć. To w mocy języka. No i już prawie kończąc, na koniec mam prośbę, abyśmy się pomodlili taką modlitwą pokutną, ale skierowaną na nasze usta, na nasz język, abyśmy też pamiętali o tym, że jest rzecz, która będzie przeciwstawiała się temu, abyś pokutował. I tu jest właśnie ważna ta rzecz. Tym elementem jest coś, co wydaje ci się, że już ciebie oczyszcza. Jest to element samousprawiedliwienia. Teraz posłuchajcie. Na przykład. Wydarłem się, bo on do tego mnie doprowadził. Ja zrobiłem to, bo ona mnie do tego doprowadziła lub on. I tak. Bo. Jest samousprawiedliwienie? Jest. I teraz tak, czy jesteś w stanie stanąć przed Bogiem i w ten sposób powiedzieć, bo do tego mnie doprowadził, czy mnie do tego doprowadziła. Jesteś w stanie to powiedzieć przed Bogiem? Tak? I dlatego się wydarłem, albo zrobiłem to, albo tamto, bo oczyszczenie może wtedy nie nastąpić i na pewno nie nastąpi, bo ja już siebie usprawiedliwiłem. To po co ci oczyszczenie? Po co dla mnie oczyszczenie wtedy? Ja już jestem usprawiedliwiony. Bóg już nie ma co tutaj do roboty. W zasadzie to każdą rzecz, każdy grzech, każdą rzecz, którą wypowiadamy, możemy w ten sposób usprawiedliwić. I możesz mieć fałszywe poczucie, że w tym obszarze jest wszystko w porządku. Wszystko możemy przez różne sytuacje usprawiedliwić. Bo nawet jeżeli coś się stało, to zawsze była jakaś przyczyna. Zgadzamy się? Zawsze jakaś przyczyna jest. I co? I możemy się usprawiedliwić. Samo się usprawiedliwić znaczy. Każdy grzech jest wzbudzony przez jakąś przyczynę. Zawsze jest przyczyna. I wszystko możemy sobie przyczynami usprawiedliwić. Ale Słowo Boże mówi, że rzeczywiste usprawiedliwienie płynie z Golgoty. Stamtąd jest prawdziwe i rzeczywiste usprawiedliwienie. Jak będziemy się modlić, to pomyślmy o tym, jak anioł bierze ten rozżarzony węgielek z ołtarza i dotyka naszych ust. To jest chyba w Izajasza gdzieś to pisze o tym. Po to, żeby oczyścić usta. Pomódlmy się teraz, prosząc Pana, aby oczyścił nasze usta. Oczyścił nas wszystkich nieużytecznych słów, które wypowiedzieliśmy. Aby też postawił strażę przy naszych ustach. To znaczy, jeżeli kiedykolwiek chcielibyśmy w niewłaściwy sposób otworzyć usta i jakieś niewłaściwe rzeczy wypowiadać, abyśmy pamiętali i przypomnieli sobie, co mówi Słowo Boże. To jest takie mądre powiedzenie. Jeżeli masz coś powiedzieć, to najpierw się zastanów. A nie, najpierw mówisz, a później się zastanawiasz, co powiedziałeś. Ale jesteśmy tylko ludźmi. Tylko słabym człowiekiem. Nie. Lepiej się zastanowić. Nie myślcie, że ja tylko do was mówię. Do siebie mówię. Bardziej może jeszcze. Co Słowo Boże mówi na ten temat? Mówienie na temat języka. Teraz pomodlimy się, jeżeli utożsamiasz się z tym, to włącz się do modlitwy. Nie musisz wykrzykiwać, nie musisz się na głos modlić. Niech to będzie między tobą a Bogiem. Ja myślę, że siedząc, ja się pomodlę, a wy siedząc, skłońcie głowy. Skłońcie głowy, jeżeli się utożsamiacie z tą modlitwą, ja się pomodlę. I naprawdę to, jeżeli chcemy oglądać błogosławieństwa, jeżeli chcemy oglądać to, co chcemy od Boga, to odrzućmy ten kwas, odrzućmy te złe mowy, te w ogóle niewłaściwe. I zobaczycie, będziemy oglądać naprawdę Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Dobrze, teraz się pomodlimy. Wszechmogący Ojcze, tak bardzo dziękuję Ci w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa za ten czas, za to nabożeństwo, za to, że tak wiele przez swoje słowo mówisz na temat naszej mowy, na temat naszych ust i naszego języka. Panie Jezu, Ty sam powiedziałeś i pragniesz, aby nasze życie obfitowało w błogosławieństwo. Panie, pragniemy oglądać to błogosławieństwo, dlatego też dziś zwracamy uwagę na jeden z tych elementów niosących to błogosławieństwo. Dziś, Panie, zwracasz naszą uwagę na naszą mowę. Proszę Cię teraz, aby krew Pana naszego Jezusa Chrystusa spłynęła na nasze usta i przypłynęła do źródła, z którego te usta wypowiadają te słowa, czyli z serca. Aby w tym źródle nastąpiło oczyszczenie, aby nie było już nic gorzkiego, tylko aby był ten słodki zdrój przynoszący błogosławieństwo. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty teraz tego dokonujesz. Wierzę, że teraz, kiedy prosimy Cię o oczyszczenie naszych ust, o oczyszczenie z każdego, czy świadomego, czy nieświadomego, nieużytecznego słowa, które wypowiedzieliśmy. Panie, chcemy stanąć przed Tobą, ale nie chcemy być zawstydzeni z powodu naszych słów. Prosimy Cię, Panie, abyś oczyścił i usunął wszystko to, co do tego zawstydzenia by nas doprowadziło. Panie, dziękuję Ci, że Ty chcesz chronić nas, aby to, co jest mówione w ukryciu, nie było głoszone na dachach. Panie, dziękuję Ci, że Ty stawiasz straże, które będą strzegły nas, aby to, co jest pozytywne i właściwe, płynęło z naszych ust. A nie to, co jest negatywne, nie to, co jest ze sobą, co ze sobą przynosi niepokój i wrogość. Panie, Ty widzisz, jakie podziały są wynikające ze słów, które się wypowiada. Panie, nie możemy ponosić odpowiedzialności za wypowiadane słowa innych ludzi, ale bierzemy pełną odpowiedzialność za słowa, które wypływają z naszych ust. Dlatego proszę Cię, Panie, oczyść nas, aby nasza mowa była czysta, była pełna miłości, aby nasze wyznanie przynosiło owoc błogosławieństwa. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech to słowo zostanie zapieczętowane mocą Ducha Świętego. Amen.